Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na kolejnym wersecie, trzecim, tak? Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Więc jeśli się ktoś zastanawia nad tempem, jakie obraliśmy, poprzednim razem dwa wersety, dzisiaj trzeci werset, to w takim tempie to my do końca roku nie skończymy Jonasza, ale chcę uspokoić. Następne fragmenty już będą dłuższe, więc to tempo będzie przyspieszone. Więc pewnie nie zajmie nam dłużej jak kilka tygodni, żeby skończyć księgę, więc nie będziemy werset po wersecie omawiać tego, ale później już będą dłuższe fragmenty. Służba proroka nigdy nie była łatwa. To trzeba sobie zdać sprawę z tego. Przesłanie proroków do Izraela, czyli do Bożego ludu, najczęściej było napomnieniem skierowanym od Boga. Bóg przez proroka wskazywał, że Izrael nie wypełnia warunków przymierza, jakie Bóg zawarł z nimi. Prorocy ostrzegali swój lud przed nadchodzącym gniewem Boga. Więc nie było im łatwo głosić przesłania, które nie było popularne wśród ludu. Lud co chciał słyszeć? Chciał słyszeć tylko o pokoju i o błogosławieństwie, tak? Nic się nie zmieniło dzisiaj. Dzisiaj każdy z nas chce słyszeć o pokoju i błogosławieństwie. Więc bycie prorokiem i głosić trudne przesłanie w otoczeniu, które oczekuje zupełnie czegoś innego, nie było łatwo. Nie był to łatwy kawałek chleba. Na przykład Eliasz żali się Bogu, że pozostał tylko on sam, a reszta proroków została zabita i nie dość tego jeszcze na jego życie nastają. Zachariasz na przykład został ukamienowany na dziedzińcu świątyni pańskiej z powodu tego, że wypowiedział napomnienie skierowane do ludu. Ozeasz oprócz tego, że głosił niepopularne przesłanie, to jeszcze Bóg mu kazał poślubić prostytutkę i mieć z nią dzieci. I widzimy, że Jonasz tutaj też nie jest wyjątkiem. Jego misja do Niniwy jest trudną misją. Czeka go ogromny dystans do pokonania, ponad 800 kilometrów. A gdy dojdzie do Niniwy, gdy będzie na tym miejscu, to ma głosić przesłanie zniszczenia. Więc no nie jest łatwa misja. Nie wie, jak zareagują mieszkańcy Niniwy. Więc Jonasz staje w obliczu bardzo trudnej misji, z jaką posyła go Bóg. I co robi Jonasz? Werset trzeci mówi nam, Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Jonasz spełnia pierwsze słowo z tego, co Bóg mu powiedział. Bóg powiedział Jonaszowi, wstań i idź do Niniwy i mów głośno przeciwko niej, więc Jonasz wstał. Tak, to nam tekst mówi, Jonasz wstał, ale nie po to, by iść do Niniwy, lecz po to, żeby się udać w przeciwnym kierunku, po to, żeby udać się do Tarszyszu, uciec przed oblicza Pana. Gdzie leży Tarszysz? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Prawdopodobnie było to miasto znajdujące się na południu dzisiejszej Hiszpanii. I tak jak Niniwa, było to bardzo odległe miasto. I podróż do niego trwałaby nawet tygodnie. Niniwa, pamiętamy, znajdowała się na terenie dzisiejszego Iraku, czyli jest to terytorium na wschód od Izraela. Natomiast Hiszpania, gdzie znajduje się na zachód od Izraela. Więc Jonasz stał i postanowił się udać w przeciwnym kierunku. Postanowił uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. I tutaj no, raczej takiego obrotu sprawy byśmy się nie spodziewali. Prawda? Zachowanie Jonasza jest zaskakujące. Nie powiedziałbym, że jest dziwne, ponieważ to, co Jonasz zrobił, wpisuje się jakby w to, co inni Boży mężowie też zrobili. Pismo Święte pokazuje nam realne osoby, nie wybiela tych postaci, nie koloryzuje i nie pokazuje nam ich, że są wspaniałymi herosami, którzy nie mają wad czy nie popełniają błędów. Inni prorocy też popełniali błędy i na przykład Mojżesz jeden z największych proroków, prawda, popełnił z jednej strony może być trywialny błąd, ale błąd, który go kosztował mnóstwo, tak? Co Mojżesz zrobił? Bóg mu powiedział: stań przed ludem, powiedz do skały słowo, a z tej skały wytryśnie woda. A Mojżesz co zrobił? Stanął przed ludem, wziął laskę i uderzył laską w skałę i woda wytrysła. I Bóg ukarał Mojżesza i Arona za ich nieposłuszeństwo. Generalnie Mojżesz i Aron nie weszli do ziemi obiecanej. Niby trywialna rzecz, ale tu jest kwestia posłuszeństwa Bogu. Tak? W związku z tym nie ma kwestii trywialnych. To nam pokazuje, że Jonasz jest zwykłym człowiekiem, jak każdy z nas, który popełnia błędy, który też okazuje Bogu nieposłuszeństwo. To oczywiście nie odpowiada na pytanie, dlaczego Jonasz tak postąpił. Nie odpowiada na pytanie, dlaczego postanowił sprzeciwić się Bogu. Jeżeli spojrzymy na pierwszy rozdział, to nie znajdujemy bezpośrednio żadnej przyczyny takiego zachowania. Nie wiemy, dlaczego Jonasz postanowił uciec przed oblicza Pana, w sensie bezpośrednim. Nie mamy wyjaśnienia. Dopiero, można powiedzieć, w czwartym rozdziale pojawia się jakaś wskazówka taka większa. Ale to, że tutaj nie ma podanej bezpośredniej przyczyny takiego postępowania Jonasza, nie znaczy, że nie możemy znaleźć pewnych wskazówek, tak? Takich, jak się mówi, okruszków, które nas prowadzą do celu. Więc są tu pewne wskazówki, które mogą nam pomóc trochę zrozumieć zachowanie Jonasza. Jakie mamy fakty? Bo na faktach musimy się opierać, tak? Jakie mamy fakty? Proste, że można powiedzieć. Jonasz zdecydował nie zrobić tego, co mu polecił Bóg. Zamiast udać się do Niniwy, postanowił udać się do Tarszyszu. Postanowił się udać w przeciwnym kierunku. Jonasz opłaca podróż, wsiada na statek i udaje się drogą morską do Tarszyszu. Co te fakty mówią nam o Jonaszu? Pewna zadziwiająca rzecz tutaj w tym tekście się pojawia, w tym krótkim wersecie. Zadziwiający jest wysiłek Jonasza, jaki podjął, żeby nie zrealizować tego, co Bóg mu nakazał. Jonasz mógł po prostu powiedzieć: ja się z tego miejsca nie ruszam, tak? Mógł powiedzieć: ja nigdzie nie idę, ja zostaję tu, w Izraelu. I nikt mnie tam siłą nie zaprowadzi. Ale nie, Jonasz tak nie zrobił. Jonasz włożył ogromny wysiłek, tak, bo, który kosztuje go fortunę, bo musi zapłacić za przejazd, za transport do Tarszyszu, który jest ogromny dystans, długa podróż, więc i koszty duże. Więc to nam pokazuje, jak bardzo Jonasz nie chce iść do tej Niniwy. On jest temu przeciwny, żeby tam iść. I jest gotów uciekać przed oblicza Pana, byle tylko tam nie iść. Byle tylko tam głośno nie mówić przeciwko temu miastu. Więc Jonasz wykazuje, czy też robi ogromny wysiłek, tak? Chociaż mógłby nic nie robić. I też by okazał nieposłuszeństwo. Nie, to on jakby ostentacyjnie pokazuje, że nie, on tam nie pójdzie. Nikt, nawet wołami go do Niniwy, nikt nie zaciągnie. To nam pokazuje też jeszcze inną rzecz, że Jonasza nie przerażała odległość, jaką musiał pokonać, żeby dotrzeć do Niniwy. Skoro był gotowy jechać w drugą stronę do Tarszyszu, który też był bardzo odległy, znaczy, że nie miał problemu, żeby udać się do Niniwy. Nie odległość była problemem. Nie trudy związane z podróżą były problemem. Podróż dla Jonasza nie była w ogóle problemem, prawda? Skoro jest gotowy udać się do Tarszyszu, który jest po drugiej stronie, można powiedzieć, od Niniwy, więc podróż od Niniwy też nie powinna być dla niego problemem. A jeżeli problem nie jest wykonanie polecenia wstań i idź, to co jest problemem dla Jonasza? Ponieważ Jonasz, no widać, że nie ma problemu z podróżą, to czy to znaczy, że problemem jest głoszenie słowa w Niniwie? Czy problem jest przesłanie, jakie Bóg ma dla tego miasta, że jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zniszczona? I tutaj nie wydaje mi się, żeby przesłanie było problemem, przesłanie, na które Jonasz nie ma żadnego wpływu, to nie od niego zależy. Po prostu jest to przesłanie od Boga. Pamiętajmy, że proroctwo nigdy nie przychodziło z woli człowieka. To, co ma powiedzieć, jest na pewno trudne, ale jest to coś, co Bóg mówi. A że już pokazał, że trudów się nie boi, że jest gotowy na długą i kosztowną podróż, byle tylko nie idzie, to znaczy, że jakby wydaje się, że nie ma problemu, żeby głosić słowo generalnie, tego typu przesłanie. Jonasz jest gotowy uciekać od oblicza Pana, byle tylko nie zanieść słowa do Niniwy, byle tylko znaleźć się daleko od Niniwy. Więc problemem nie jest podróż, nie jest odległość, czy związane z podróżą trudy. Problemem też wydaje się, że nie jest przesłanie, zniszczenia, ponieważ na to Jonasz nie ma wpływu. Problemem Jonasza wydaje się być cel podróży. Problemem jest sama Niniwa. Tak? Problemem wydaje się dla Jonasza być sama Niniwa. I tutaj w tekście aż 3 razy pojawia się, w tym jednym wersecie 3 razy pojawia się słowo Tarszysz. Ma to na celu podkreślić determinację Jonasza, by nie pójść do Niniwy, ponieważ to asyryjskie miasto jest dla niego problemem. Nie podróż, nie słowo, jakie Bóg ma dla tego miasta, ale samo miasto jest dla niego problemem, czy mieszkańcy tego miasta. Jonasz wie, że sprzeciwiając się Bogu, naraża się na ogromne i straszne konsekwencje. Ale widzimy, że celowo, rozmyślnie udaje się w przeciwne miejsce do Niniwy. Dlaczego tak robi? Musi być w tym coś bardzo osobistego. Bardzo, ale to bardzo osobistego. Na tyle, że nie, ja nie zrobię tego. Prawda? Choćby mnie tam wołami ciągnęli, to ja tego nie zrobię. Więc coś osobistego musi on mieć do tej Niniwy generalnie. Czy do Asyryjczyków. I tak sobie myślę, że generalnie są 2 uczucia, które są ogromnymi motywatorami do działania. Jedno to miłość, a drugie to nienawiść. I tak w Panu Jezusie na przykład widzimy ogrom miłości do człowieka, do zgubionego człowieka. Pan Jezus powiedział, większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. I on tę ogromną, czy też największą miłość pokazał poprzez krzyż, poprzez swoją śmierć i poprzez swoje zmartwychwstanie. Więc Pan Jezus działał, wiedział, co go czeka, prawda? Wiedział, jaka jest jego misja, ale mimo to poszedł na krzyż. Nie uciekł jak Jonasz. On wykonał to Bożą misję. Dlaczego? Ponieważ był motywowany miłością. Był to ogromny motywator do tego, żeby te wszelkie trudności, przeciwieństwa pokonać i żeby oddać swoje życie jako okup za wielu. Z drugiej strony mamy też nienawiść, która też jest ogromnym motywatorem do działania. I tak na przykład w Dziejach Apostolskich w 23 rozdziale mamy historię, która pokazuje nam siłę nienawiści. Paweł przybył do Jerozolimy. I z tego powodu, czyli Paweł już jako apostoł, jako ten, który po miastach w różnych częściach Cesarstwa Rzymskiego opowiada Chrystusa, opowiada też w synagogach i powoduje, że wielu Żydów nawraca się na chrześcijaństwo, czy staje się chrześcijanami, jest więc postrzegany jako wróg generalnie, wróg publiczny w Izraelu, w Jerozolimie. Więc od 12 wersetu, Dzieje Apostolskie 23, możemy przeczytać, co się dzieje w Jerozolimie. Dzieje Apostolskie 23 od 12 wersetu. A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. A było więcej niż 40 tych, którzy do tego sprzysiężenia przystąpili. Ci przyszli do arcykapłanów i do starszych i rzekli, związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Przeto wy teraz wraz z Radą Najwyższą skłońcie dowódcę, aby go przyprowadził do was, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. My zaś, zanim się zbliży, gotowi jesteśmy go zabić. Paweł był tak bardzo znienawidzony, że pewni ludzie związali się przysięgą, że nie będą jedli i pili, dopóki nie zabiją Pawła. Postanowili go zamordować. Jest to oczywiście wbrew dekalogowi, wbrew szóstemu przykazaniu, które mówi: nie zabijaj, nie morduj. Ale ich nienawiść do Pawła była tak silna, że gotowi byli złamać to przykazanie, żeby tylko Pawła się pozbyć. Więc nienawiść jest ogromnym motywatorem do działania. Jest to motywacja do działania na czyjąś szkodę. Więc jeżeli spojrzymy na Jonasza, no to możemy zadać sobie pytanie, czy postępowanie Jonasza jest nacechowane miłością, że on z miłości do Asyrii nie idzie do niej, tak? Czy też raczej jest nacechowane nienawiścią do Asyryjczyków, do mieszkańców Niniwy. Jest to tak ogromna nienawiść, że Jonasz postanawia sprzeciwić się samemu Bogu. Jonasz nie chce tam iść. Idzie w drugą stronę. Więc ta nienawiść chyba, wydaje się, że jest tutaj nienawiść, bo gdyby kochał Asyryjczyków, to zrobiłby to, co Bóg mu mówi, to, co Bóg mu nakazał. Ale nie, on postanowił się sprzeciwić Bogu. To znaczy, że ta nienawiść Jonasza do Asyryjczyków jest silniejsza od miłości do Boga. Ta nienawiść do Asyryjczyków oddala go od Boga. Powoduje, że ten chce uciekać przed oblicza Pana. Czy Jonasz miał powody, by tak bardzo nienawidzieć Asyryjczyków? Tak? Czy Jonasz miał powody do tego, żeby nienawidzieć tak bardzo Asyryjczyków? Można powiedzieć, czy Ukraińcy mają powody do tego, żeby kochać Rosjan za to, co się działo w ostatnim czasie? Więc Ukraińcy, wydaje mi się, że mają powody do tego, żeby nienawidzieć Rosjan za Krym, za rozdmuchanie tej rebelii na wschodzie Ukrainy, za wsparcie tej rebelii, za dostarczanie broni, za dostarczanie żołnierzy, no za ostrzeliwanie z ich terytorium Ukrainy, więc Ukraińcy mają wiele powodów do tego, żeby nienawidzieć. Generalnie jest to, no, można powiedzieć, pozostałość, no, Putin dąży do odtworzenia, jak to się mówi, że dąży do odtworzenia Związku Radzieckiego, tak? Więc uważa Ukrainę za swoją strefę wpływów i próbuje kontrolować sytuację. Więc sytuacja pomiędzy Asyrią a Izraelem przypomina trochę sytuację Rosji i Ukrainy, nawet bardzo. Różnica jest taka, że Izrael i Asyria nie graniczyły ze sobą. Pomiędzy nimi rozciągało się Królestwo Aramejskie, czy Aram, dzisiejsza Syria. Więc ta Syria była takim państwem buforowym, co nie znaczy, że nie było kontaktów pomiędzy Asyrią a Izraelem. W pewnym momencie, w połowie IX wieku przed Chrystusem, Królestwo Izraelskie, czyli to Królestwo Północne, podzielone tak po śmierci Salomona, Królestwo Północne straciło niepodległość na rzecz Asyrii. Stało się państwem podległym. To znaczy, że Królestwo Północne, Izrael, musiało płacić daninę władcy asyryjskiemu. Jonasz żył w czasach Jeroboama II, który był królem państwa północnego, królem Izraela. Jego panowanie jest opisane w II Księdze Królewskiej, w 14 rozdziale, wersety 23-29. Ojcem Jeroboama był Joasz. I w 1967 roku w Iraku, 65 km od Niniwy, w miejscowości Tel al-Ram, znaleziono stelę, czyli taki kamienny blok, kamienną tablicę upamiętniającą wyprawę wojskową władcy asyryjskiego, który nazywał się Adad-nirari III. I na tej tablicy, znalezionej w Iraku, znajduje się informacja, że tenże król asyryjski pobił Syryjczyków, zdobył Damaszek, czy pokonał Damaszek oraz odebrał daninę od Joasza Samaryjczyka, czyli od Joasza ojca Jeroboama II, oraz od władcy Tyru, oraz od władcy Sydonu. Więc ojciec Jeroboama II musiał płacić daninę Asyryjczykom. Kiedy Jeroboam II wstąpił na tron, to ciągle musiał płacić daninę Asyryjczykom, nic się nie zmieniło, tak? Bo ciągle Izrael, czy też to Królestwo Północne, było w strefie wpływów Asyrii. I mimo, że Jeroboamowi II udało się, czy Bóg mu błogosławił i odzyskał pewne terytoria, które wcześniej zajęła Syria, Syria, nie Asyria, żeby nie mylić, tak, Aram, to jednak encyklopedia żydowska podaje, że żeby to tak się stało, to musiał zapłacić daninę Asyrii, która w tym czasie miała problemy na północ, na swoich północnych granicach, w związku z tym przez jakiś czas zachodnie granice miały spokój, czy zachodnie terytoria miały spokój. Ale Jeroboam II musiał płacić daninę. To znaczy, że dalej Izrael był państwem poddanym. Był podległym Asyrii, nie miał niepodległości. Jak bardzo to wpływało na codzienne życie przeciętnego, w cudzysłowie, Kowalskiego w Izraelu, nie wiem, nie wiemy tego, ale no, wydaje się, że Jonasz mógł mieć powody do tego, żeby Asyryjczyków nienawidzieć, i to bardzo. Dlatego tak bardzo nie chciał iść do Niniwy, żeby głosić tam słowo. Ta nienawiść była tak silna, że wolał sprzeciwić się Bogu i narazić się na srogie konsekwencje, niż pójść do Niniwy, do tego asyryjskiego miasta. Więc Jonasz oddala się od Boga. Nie chodzi tutaj o oddalenie w sensie geograficznym, tak? Jonasz oddala się od Boga, sprzeciwiając się Jemu. Powodem tego oddalenia się od Boga jest nienawiść do ludzi, do których Bóg go posłał. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to pamiętaj, że ty też jesteś posłany do ludzi. Że jesteś posłany do ludzi, do różnych ludzi. Jesteś posłany na cały świat, w związku z tym nie możesz nienawidzieć ludzi, kimkolwiek są, musisz ich kochać, ponieważ tylko tak jesteś w stanie wypełnić ten wielki nakaz misyjny Pana Jezusa Chrystusa. Są ludzie wokół nas, którzy są znienawidzeni, co do których ludzie kierują się uprzedzeniami. Na przykład Cyganie, na przykład Żydzi. Jako chrześcijanie nie możemy tak samo postępować, jak postępują ludzie, którzy nie narodzili się na nowo. Dla prawdziwego chrześcijanina nie ma znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem, czy jest wolnym, czy niewolnikiem, obrzezanym, czy nieobrzezanym, białym, czy czarnym, wykształconym, czy niewykształconym, bogatym, czy biednym. Prawdziwy chrześcijanin motywowany jest miłością do Boga i jest gotowy wszystkim zwiastować Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, wszystkim bez wyjątku. Tego uczy nas Biblia. Ale, tutaj się coraz częściej, zresztą coraz bardziej w kościołach chrześcijańskich pojawia się pewne niebezpieczeństwo tej postawy jonaszowej. Są kościoły chrześcijańskie, które angażują się w sprawę Izraela. Biorą stronę Izraela w tym konflikcie arabsko, czy też palestyńsko-izraelskim. Sprowadza się to do tego, że błogosławią Izrael, że modlą się o pokój dla Izraela, modlą się o ochronę Izraela przed jego wrogami, a jeśli chodzi o Arabów, to w głębi ducha życzą im samych najgorszych rzeczy. Tak? Może to nie jest werbalizowane, ale gdzieś tam w tle rodzi się postawa: kochamy Żydów, nienawidzimy Arabów. I jest to postawa Jonasza, niestety. Tak? Jest to postawa Jonasza. Jako chrześcijanie powinniśmy modlić się o jednych, jak i o drugich. Ponieważ i jedni, i Żydzi, i Arabowie potrzebują Chrystusa. I jest nadzieja tylko w Chrystusie na rozwiązanie tego konfliktu. Więc jako chrześcijanie musimy kochać i jednych, i drugich. Jeśli Arabowie będą w nienawiści u chrześcijan, to kto do nich pójdzie z Ewangelią? Tak, kto do nich pójdzie? Będziemy Jonaszami. Będziemy Jonaszami, będziemy mieli postawę Jonasza. Będziemy uciekali przed Panem, czy od Pana, byle tylko nie głosić Ewangelii Arabom, a tak być nie może. Więc trzeba być ostrożnym. żeby czasem nie kochać jednych, a nienawidzieć innych ludów czy narodów, tylko dlatego, że są ze sobą w konflikcie. Więc unikajmy tej postawy Jonasza. Wszyscy są grzesznikami, czy Żydzi, czy Arabowie, wszyscy potrzebują Chrystusa. Patrzmy na naszego Pana i bierzmy w tym względzie zachętę oraz wzór od Niego samego. Jezus wiedział, jaka jest Jego misja. Wiedział, że musi cierpieć, że musi być odrzucony i że trzeciego dnia zmartwychwstanie, że zostanie ukrzyżowany też. Pan Jezus nie uciekł, tak jak to zrobił Jonasz. Nie uciekł, ponieważ kierował się miłością do ludzi. Widział i rozumiał, że jego cierpienie, jego śmierć, zmartwychwstanie są konieczne dla zbawienia grzeszników. Więc Jezus nie uciekł, nie wycofał się, chociaż po ludzku patrząc miał mnóstwo powodów do tego, żeby nas nienawidzieć. Był opluwany, był bity, był wyszydzany, był odrzucany. Jeżeli my, jako ludzie, spotykamy się z taką postawą względem nas, to jak często ludzie reagują na to? Złością, przekleństwem, agresją. Więc Jezus doświadczył tego samego. Otrzymał, jak to powiedzieć, mnóstwo nienawiści z naszej strony, a mimo to z miłości poszedł na krzyż. Modlił się o tych, którzy go opluwali. Tak? Jezus chodził w miłości, w nim nie było grama nienawiści. Więc dążmy do tego, żeby w każdym z nas było jak najwięcej miłości, szczególnie tej braterskiej. Ponieważ to jest znak rozpoznawczy uczniów Pana Jezusa Chrystusa. On dał nam doskonały przykład do naśladowania, więc patrzmy na Niego i Jego naśladujmy. W końcu też musimy zrozumieć, że nienawiść jest bardzo silnym uczuciem, które powoduje, że działamy nieracjonalnie, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew Bogu. Zobacz, do czego prowadzi nienawiść. Ona nigdy do Boga nie zbliża. Nienawiść do ludzi oddala od Boga, ponieważ i musi oddalać, ponieważ Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak? Bóg tak umiłował świat, czyli tych grzesznych ludzi, że dał swojego Syna, więc jeżeli ktoś nienawidzi innych ludzi, no to niestety, ale oddala się od Boga, jest daleko od Boga. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że nienawiść to inaczej umiłowanie złego. Ponieważ nienawiść jest odwrotnością, jest przeciwieństwem miłości. Więc można powiedzieć, przynajmniej tak mi się wydaje, że można powiedzieć, że nienawiść to inaczej umiłowanie złego, umiłowanie grzechu. Zatem badaj swoje serce i patrz, co w nim jest, czym ono jest kierowane, co wyznacza kierunek twojego życiu, co dominuje w twoim życiu. Badaj, czy w twoim życiu dominuje miłość do Boga, która wyraża się w poddaniu Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Czy też jesteś może podobny do Jonasza, u którego dominuje nienawiść do Niniwy i która oddala go od Boga, która pcha go do nieposłuszeństwa Bogu. Więc kogo odzwierciedla twoje życie? Czy odzwierciedla Jezusa i jego posłuszeństwo Bogu wynikające z miłości do Boga? Czy też może odzwierciedla Jonasza i jego nieposłuszeństwo Bogu wynikające z miłości do grzechu, do złego? Więc sprawdzaj swoje serce. Weryfikuj je. Patrz, co tam jest i co cię prowadzi, co cię motywuje. A jeżeli jesteś jak Jonasz, to zawróć z tej drogi. Zawróć z tej drogi, opamiętaj się i zawróć, ponieważ nic dobrego cię na tej drodze nie spotka. Zwróć się o ratunek do Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ tylko On może cię zbawić. On może uwolnić cię od umiłowania grzechu, od tej nienawiści. Poprzez swoją ogromną miłość, którą okazał na krzyżu, kiedy umarł za ciebie, za twoje grzechy. Więc strzeżmy się nienawiści. Chyba, że jest to nienawiść do grzechu. Chyba, że ta jedyna nienawiść jest w życiu chrześcijanina dopuszczona. Tak mi się wydaje. Nienawiść do grzechu. tak? Ale z drugiej strony jest to miłość do Boga, bo to w zasadzie to jest to samo, tak? Nie można nienawidzić grzechu, nie miłując Boga. Jeżeli kochamy Boga, to automatycznie nienawidzimy grzech. Więc to są dwa końce tej samej prawdy. Więc strzeżmy się nienawiści do jakiegokolwiek człowieka, strzeżmy się jakichś uprzedzeń przed jakimiś ludźmi, którzy są znienawidzeni w naszym społeczeństwie. Ale do wszystkich podchodźmy z miłością i tą miłość okazujmy wszystkim. Jest to czasami trudne, ale nikt nie powiedział, że to będzie łatwe. Pan Jezus, pójście na krzyż też nie było łatwe. Tak, Pan Jezus, czytamy o tym, że zanim poszedł, został wydany na ukrzyżowanie, to gdzie był w ogrodzie i się modlił. I toczył bój i jego łzy, nie łzy, tylko pot był jak krew, czy krew generalnie kapała. Więc to było dla niego trudne, ale wołał, nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Więc Chrystus, czy to poprzez krzyż, Boża miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Więc jest to możliwe. Więc wołajmy o to, żebyśmy, jeżeli kogoś nienawidzimy, jeżeli kogoś nie traktujemy właściwie, to żebyśmy mieli właściwą postawę względem tego człowieka, postawę miłości. Amen.